W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. 18 września w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. O terminie przyjęcia polskiej pary prezydenckiej przez amerykańskiego prezydenta i jego żonę poinformował w komunikacie Biały Dom. Jak napisano, prezydenci będą pracować nad wzmocnieniem amerykańsko-polskiego partnerstwa strategicznego oraz planują rozmowy na temat handlu, wojskowości i kwestii bezpieczeństwa. Informację potwierdził Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej.
Będzie to wizyta oficjalna polskiego prezydenta wraz z małżonką w stolicy USA. W programie przewidujemy spotkanie w cztery oczy prezydentów, osobno pierwszych dam, rozmowy plenarne delegacji. Tematami rozmów, które będą prowadzić prezydent Polski z prezydentem USA, to oczywiście kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, współpracy sojuszniczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego, i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze, w tym także inwestycje amerykańskie w Polsce i wspólne możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską i USA, w tym także w dziedzinie energetyki.
Minister Szczerski poinformował, że oprócz spotkań w Białym Domu planowane są rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskimi politykami w Senacie. Prezydent w Waszyngtonie wyda też koktajl z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla środowisk waszyngtońskich. Do oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy dojdzie nie tylko w czasie naszego jubileuszu, ale również na niewiele ponad rok od historycznej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Autorem przepisów jest resort finansów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to program prospołeczny. Przyczyni się do bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. W ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci od 35 do 40 miliardów złotych na konta przyszłych emerytów, dodał premier. Zapewnił też, że PPK to nie jest następne OFE.
Tam najwyższe sądy naszego kraju stwierdziły bardzo wyraźnie, że tamte środki były środkami nieprywatnymi, były środkami publicznymi. W tym przypadku od samego początku jest rzeczą jasną, że wpłacane przez pracownika niewielkie kwoty, przez pracodawcę i dopłacane przez Skarb Państwa, przez budżet państwa środki stają się w tym momencie automatycznie dziedziczonymi, prywatnymi środkami obywateli. Tym samym kończymy taką 25-letnią erę, kiedy pracownik był tylko kosztem. My traktujemy pracowników jako inwestycje.
Szczegóły funkcjonowania programu przedstawiła minister finansów Teresa Czerwińska.
Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4%. Jeśli chodzi o pracownika, to jest składka 2% z możliwością powiększenia do 4%. Przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających, czyli dla takich, którzy mają dochody nie mniejsze lub równe 120% wynagrodzenia minimalnego. Trzeci element tego systemu to jest państwo. 250 zł to jest składka powitalna na przystąpienie do tego programu, plus do tego na koniec każdego roku 240 zł.
Minister zapewniła, że będzie możliwość rezygnacji z PPK i wycofania swoich środków w każdym momencie. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie trzech nieruchomości: Mokotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 oraz Noakowskiego 20. Według komisji wszystkie one zostały wydane z naruszeniem prawa.
Decyzja oddawcza w sprawie Noakowskiego 20 z 2006 roku została uznana za nieważną. W tej sprawie nie zbadano m.in. kwestii spadkobierców. Z kolei w przypadku Łomżyńskiej 44 komisja zdecydowała o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej w całości. Jednocześnie sprawa ma zostać przekazana stołecznemu ratuszowi do ponownego rozpatrzenia. Trzecia decyzja komisji dotyczy Mokotowskiej 8. Wskazuje ona, że ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu nastąpiło z naruszeniem prawa. Dodatkowo na beneficjentki decyzji nałożono obowiązek zwrotu ratuszowi równowartości nienależnego świadczenia w łącznej kwocie 4,9 miliona złotych.
Kolejne trzy decyzje wydane przez komisję pokazują, że konsekwentnie dążymy do wyjaśnienia nieprawidłowości warszawskiej reprywatyzacji,
mówi wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.
Kluczowe z perspektywy mieszkańców tych nieruchomości jest to, że mieszkańcy Mokotowskiej 8, jak i Łomżyńskiej 44 od jutra mogą składać wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy w związku z reprywatyzacją. To jest bardzo istotne, ponieważ szczególnie sytuacja mieszkańców Mokotowskiej 8, którzy nagle musieli opuścić swoje mieszkania z uwagi na decyzję Inspektoratu Budowlanego, spowodowały bardzo drastyczne zmiany w ich życiu. Odcięcie wody, mediów powodowało, że niewątpliwie te osoby poniosły krzywdę. Będą mogły dzisiaj uzyskać należne im zadośćuczynienie i odszkodowania.
Sprawę tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie komisja bada od czerwca ubiegłego roku. Jak poinformował szef komisji Patryk Jaki, dotychczas udało się odzyskać dla miasta prawie 14 milionów złotych, a także kilka nieruchomości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła we wtorek 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz 7 kandydatów na stanowiska w Izbie Cywilnej. Spośród zarekomendowanych przez KRS kandydatów dyskusję podczas obrad wywołała postać profesora Kamila Zaradkiewicza, dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. Poseł Krystyna Pawłowicz z PiSu zarzucała kandydatowi, że w kwestii konstytucyjnych zapisów o małżeństwie prezentuje liberalny pogląd na sprawę związków jednopłciowych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, broniąc Zaradkiewicza, mówił, że otrzymał od niego poświadczenie na piśmie, jaki jest jego stosunek do instytucji małżeństwa. Minister zapewnił też, że ufa Zaradkiewiczowi, a według Macieja Mitery, rzecznika KRS-u, oceny te nie wpłynęły na decyzje pozostałych członków KRS.
Ja nie znam pana Kamila Zaradkiewicza, nie znam osoby. Przysłuchiwałem się tym argumentom, które przedstawiała pani Krystyna Pawłowicz, przysłuchiwałem się argumentom pana ministra sprawiedliwości. Ufam, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa podjęli w swoim sumieniu, prawda, i zgodnie, bym powiedział, z ich wiedzą tą decyzję.
Pełną listę kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa ma przedstawić prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który we wtorek ogłosił nabór na 11 kolejnych wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. Czerwcowy nabór dotyczył obsadzania 44 wakatów sędziowskich. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odsłonięto we wtorek pomnik Chwała Lotnikom Polskim. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON-u Mariusza Błaszczaka odbyły się w ramach obchodów Święta Lotnictwa Polskiego, przypadających w czasie stulecia powstania i działalności polskiego lotnictwa. Odsłonięty pomnik to znak naszej pamięci i wdzięczności dla ludzi, którzy stoją na straży polskiego nieba, mówił prezydent Andrzej Duda.
Cieszę się, że ten pomnik w tym tak niezwykle ważnym miejscu tego symbolicznego polskiego cmentarza wojskowego, na którym spoczywają najznamienitsi ludzie polskich skrzydeł i polskiej armii, że on właśnie tutaj się znajduje, będąc widomym znakiem naszej pamięci i wdzięczności. Pamięci i wdzięczności Polski, wszystkich jej byłych, obecnych i przyszłych pokoleń. Dla ludzi, którzy stoją na straży polskiego nieba, dla ludzi, którzy mają tą odwagę i fantazję, by unieść się ponad światem, spojrzeć na niego z góry, ale świadczyć także swoją służbę Rzeczypospolitej i innym.
W imieniu wszystkich Polaków prezydent dziękował za tę służbę dla Rzeczpospolitej na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie utworzenia lotnictwa. A przypomnijmy, że pierwsze działania polskiego lotnictwa wojskowego miały miejsce w czasie walk o Lwów w listopadzie 1918 roku. Pierwszy lot bojowy wykonał porucznik pilot Stefan Bastyr. W Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny Inki i Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobach bohaterów podziemia niepodległościowego. Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Gdańsku Oruni została odprawiona msza święta. Wieczorem uczestnicy obejrzeli spektakl pod tytułem Wyklęci 44. Wystąpili aktorzy teatru Nie Teraz. Inka miała możliwość wyboru łatwej drogi, jednak zdecydowała się na trudne żołnierskie życie, mówił profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN.
Wobec okrucieństwa wroga, wobec jego złego postępowania, wobec krzywdzenia, niszczenia ojczyzny, zniewalania i pozbawiania wolności, trzeba zaprotestować czasami siłą zbrojną, oporem, włączeniem się do konspiracji. Inka wybrała właśnie taką drogę. Inka stała się żołnierzem. Miała możliwość wybrania takiej drogi życia spokojnej, drogi życia niekonfliktowej, szukania jakiegoś kompromisu z tą nową powojenną rzeczywistością. Wybrała jednak solidarność ze starszymi kolegami, współtowarzyszami wcześniejszej działalności konspiracyjnej.
Danuta Siedzikówna była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Została aresztowana w lipcu 1946 roku przez Urząd Bezpieczeństwa. Skazana na karę śmierci, zamordowana strzałem w głowę. Miała wtedy 17 lat. Tego samego dnia zginął także podporucznik Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk. Ich szczątki zostały odnalezione przez IPN dopiero w 2014 roku. W 2016 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe bohaterów podziemia niepodległościowego. Miały one charakter państwowy. W najbliższym czasie planowana jest kolejna naukowa konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi w świetle encykliki Laudato Si Ojca Świętego Franciszka. Rozmowy w tej sprawie już trwają. Po raz kolejny spotkali się w Starej Miłosnej były prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary ksiądz kardynał Gerhard Müller oraz były minister środowiska profesor Jan Szyszko. W spotkaniu uczestniczyli także ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i ojciec Jan Król. Chcemy kontynuować naukową refleksję i poszukiwać rozwiązań dla Polski i świata, relacjonował rozmowy profesor Szyszko.
Z kardynałem Gerhardem Müllerem spotykamy się, a między innymi z tego powodu, że 2 lata temu zorganizowaliśmy wspólnie konferencję w Sejmie na temat zrównoważony rozwój w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. I nadal kontynuujemy dyskusję na temat możliwości działań naukowo-gospodarczych na terenie naszego kraju, jak również na terenie świata, w tym kierunku, aby ta koncepcja załagodzenia wielkich problemów świata została rzeczywiście zrealizowana. Jest szansa ku temu, aby to zrealizować przez politykę klimatyczną, a w tym roku będzie organizowana przez 24. konferencja stron konwencji klimatycznej w Katowicach i taka szansa rzeczywiście jest. O tych sprawach żeśmy dzisiaj również rozmawiali.
Międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si współorganizował resort, którym wówczas kierował minister profesor Jan Szyszko. W spotkaniu w Sejmie uczestniczyli naukowcy z całego świata. Rosja zapowiada przeprowadzenie największych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ćwiczeń wojskowych. Manewry Wostok 2018 odbywać się będą w centrum i na wschodzie kraju w dniach od 11 do 15 września. Plany dotyczące ćwiczeń przedstawił rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Polityk przekazał, że w manewrach weźmie udział około 300 tysięcy żołnierzy. Zaangażowanych w nie zostanie 1000 samolotów i śmigłowców. Ćwiczenia odbędą się na niemal wszystkich poligonach okręgów wojskowych centralnego i wschodniego. Poprzedzi je seria ćwiczeń przygotowawczych z zakresu zaopatrzenia wojsk i przeprowadzony już niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej. W manewrach wezmą udział też żołnierze z Chin i Mongolii. Ich obecność, jak mówił były szef resortu obrony profesor Romuald Szeremietiew, jest pewną formą demonstracji przed NATO, ale nie to powinno w nich niepokoić kraje sojuszu.
Rzeczą znacznie bardziej niepokojącą są te ćwiczenia, które zostały zapowiedziane dosyć nagle i ich wielkość, ich rozmiar i ich istota. Mianowicie z tego, co zdołałem się zorientować, to tam chodzi o to, żeby armia rosyjska przećwiczyła zdolności przerzucania ofensywnego na duże odległości znacznej ilości wojska i sprzętu i zbrojenia. No to jest bardzo niepokojące, tak, bo powstaje pytanie, po co Rosja ćwiczy tego typu rozwiązania. No wiadomo, że tego typu rozwiązania ćwiczy się wtedy, kiedy zamierza się przeprowadzać jakieś operacje ofensywne.
Manewry Wostok 2018 pod pewnymi względami będą powtórzeniem manewrów Zapad 81. Ich skala ma być jednak o wiele większa. Zaangażowane zostaną w nie siły floty Pacyfiku, floty północnej i w całości wojska powietrzno-desantowe. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.